każdy, kto choć trochę obserwuje tak zwane wydarzenia w sferze publicznej, i te krajowe, i te światowe, bardzo często załapie się za głowę i zastanawia, czy to, co się wydarzyło przez ostatni tydzień, miesiąc, czy kilka nawet lat, jest przypadkiem, jest serią przypadkowych ruchów, które przekładają się na rezultat, jaki widzimy dzisiaj dookoła siebie, czy może, no właśnie, czy może tym przypadkiem wcale nie jest, czy jest częścią jakiegoś wielkiego planu, którego my, maluczcy, nie widzimy, a który jest brutalnie i skutecznie realizowany codziennie. Popatrzmy na to, co zmieniło się w Polsce i zastanówmy się, komu mogą pasować pewne zmiany, które od wielu, wielu już lat widzimy dookoła siebie. Sprawa ciekawa, sprawa ważna, więc porozmawiajmy o niej. Zapraszam na najnowsze pogodne shorty. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Shortach, w których pochylimy się, jak Pan Bóg przykazał, nad różnego rodzaju teoriami spiskowymi. Takimi teoriami spiskowymi, które potem okazują się wcale nie teoriami, tylko spiskową praktyką, ale przede wszystkim pochylmy się nad tym, co dzieje się wokół nas i jak mocno zmienia się rzeczywistość, jak mocno zmienia się nasz świat, jak mocno zmienia się wszystko to, co nas otacza. Chcę się tutaj posłużyć taką listą, którą wybierałem sobie w internecie przez wiele, wiele tygodni. Listą rzeczy, które zbierają pewne zmiany, które otaczają nas w naszym pięknym polskim kraju, które dzieją się na przestrzeni praktycznie ostatnich 4, 5, a nawet czasami 8-9 dekad, zaczynając się jeszcze gdzieś w latach 20, w momencie, kiedy mieliśmy choćby przewrót majowy, przejęcie Polski przez Piłsudczyków, przez ludzi związanych z sanacją, później lata świeżo powojenne, te, które związane są z przyjechaniem na tankach nowego zupełnie garnituru polskiej, tak zwanej elity, ludzi polską rządzących, oraz wszystko to, co wydarzyło się po roku 89, praktycznie do dzisiaj. Bo gdyby ktoś planował przejąć państwo bez wojny, przejąć państwo bez wystrzału, bez tego, że krew leje się po ulicach i trzeba płacić za czołgi, które tu stoją, trzeba płacić za garnizony, ludzi, którzy pilnują granic, żeby ktoś nie uciekł i granic, żeby ktoś się nie dostał, i bronią państwa przejętego przez najeźdźcę od partyzantki, od ataków zewnętrznych i tak dalej, to tak naprawdę musiałby wykonać kilkanaście albo kilka bardzo konkretnych kroków. Przyjrzyjmy się, jakie musiałyby być to kroki. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba by zwrócić uwagę, są te działania związane z przejęciem tego, co się ładnie nazywa resortami siłowymi, albo szerzej w ogóle instytucjami, które mają wpływ na ludzi mieszkających na danym terenie, zarówno obywateli takiego kraju, jak i ludzi, którzy tutaj są z innych miejsc przeprowadzeni, przesiedleni, ale żyją pod jednym dachem. Przejęcie tych resortów siłowych należałoby zacząć od tego, żeby ludziom, którzy je przejmują, zapewnić na dobry początek bezkarność, a potem władzę i możliwość wpływania na to, co dzieje się dookoła. No więc tu pierwszym krokiem oczywiście jest przejęcie tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Ktoś, kto chciałby taki kraj utrzymać we władzy albo tą władzę w nim przejąć, musiałby zadbać o parę drobnych rzeczy. Przede wszystkim o to, żeby sądy, szczególnie te sądy gospodarcze, sądy związane z dużymi aferami, ale też sądy, które rozsądzają spory między państwem i obywatelem w sprawach podatkowych, sprawach finansowych, ale także te, które dotykają tematów konstytucyjnych, tematów związanych z samą literą prawa i jego interpretacją, te wszystkie sądy chciałby obsadzać ludźmi, którzy pochodzą z jego zestawu pionków, z jego zestawu ludzi, którzy pracują na jego potrzeby. Jeżeli tutaj patrzymy na instytucje, to oczywiście liczy się wszystko, co dotyczy tych instytucji najwyższych, typu Trybunał Konstytucyjny, typu wszelkiego rodzaju izby nadzwyczajne, kwestie związane z Sądem Najwyższym, z tymi najwyższymi poziomami sądów, które rozpatrują procesy czy problemy kryminalne i problemy gospodarcze. Jeżeli ktoś chwyta taką ekipę sędziowską, jeśli ktoś sobie jest w stanie zjednać jej wierność, zjednać jej przychylność, to de facto może w takim państwie przejmowanym robić co chce, bo wie, że metodami jakby cywilnymi, metodami niewojennymi, wcześniej czy później, zawsze na etapie sądu, różnych poziomów tych sądów, dojdzie do miejsca, w którym będzie potrzebne rozsądzenie jakiegoś pomysłu czy przyklepanie jakiegoś projektu, który był wdrażany przez jemu życzliwych ludzi. Jeśli ktoś sobie taką życzliwość branży sędziowskiej zapewnia, jeśli ktoś sobie taką branżę sędziowską, no mówiąc wprost, po prostu wprowadza na pasek wynagrodzeń albo uzależnia od siebie ich wewnętrzne awanse, ich wewnętrzne pieniądze, jeśli taką branżę sądową, takich ludzi związanych z palestrą, trzyma na swoim krótkim sznurku może de facto w państwie przejmowanym robić, co tylko mu się żywnie podoba, bo nic sądownie, nic w świetle prawa, nic po stronie tych wyroków cywilnych, wyroków karnych nie może złego mu się stać. Kolejnym elementem to jest jakby element związany z ludźmi, którzy siedzą fizycznie w służbach, tych wszystkich służbach, takich jak prokuratura, takich jak instytucje kontrolne, instytucje nadzorcze. Jeśli możesz chwycić inspekcję pracy, jeśli możesz chwycić inspekcję sanitarną, inspekcje związane z funkcjonowaniem spraw podatkowych, urzędy skarbowe, izby celne, ludzi, którzy mają zajmować się egzekwowaniem prawa ustawionego w danym państwie, to tak naprawdę ta twoja dominacja również jest niepodważalna, bo nikt nie jest w stanie funkcjonować poza systemem, jeśli chce działać legalnie. Kolejnym elementem kontroli nad wymiarem sprawiedliwości jest oczywiście sprawa związana z tym, że tych sędziów trzeba powoływać, awansować, utrzymywać w ryzach, czyli musisz również mieć możliwość tworzenia prawa, które życie sędziów, które funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i samego systemu sądowego spina. Jeśli wszystkie te elementy masz w swojej ręce, możesz powiedzieć sobie całkowicie luźno, że sprawa załatwiona. Mamy to. Jeśli patrzymy szerzej na palestrę, na ludzi związanych właśnie z tym wymiarem sprawiedliwości od strony wykonawczej, to tu absolutnie kluczową pozycją są główni prokuratorzy. Nie tylko prokurator krajowy, nie tylko ludzie, którzy samymi prokuraturami zarządzają jako administratorzy, którzy decydują ile ludzi i ile pieniędzy, ilu ludzi, jakie zespoły przydzielane są do poszczególnych spraw, które mają być przez tą prokuraturę nadzorowane, mają być przez tą prokuraturę badane, ale również mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której nad prokuratorami trzeba mieć czapę polegającą na tym, żeby byli tam jak najwyżej w strukturze umieszczeni ludzie skompromitowani. Ludzie, na których są haki, na których są teczki, ludzie z nagraniami z różnego rodzaju zamtuzów, z nagraniami, kiedy brzydko zabawiają się z nieletnimi dziewczynami lub nieletnimi dziećmi, nieletnimi chłopcami, ludzi, którzy są skorumpowani, ludzi, którzy są skompromitowani na poziomie procesów gospodarczych, awantur, afer, przemocy domowej, wszelkiego rodzaju spraw związanych z życiem w swoim własnym, cywilnym, prywatnym. Tacy ludzie, ustawieni możliwie wysoko w strukturze prokuratorskiej, zapewniają sytuację tego dodatkowego zabezpieczenia interesu bandy, która chce kraj przejąć pod kątem strony prawnej. Jeżeli prokurator nie chodzi za jakąś sprawą, jeżeli prokurator celowo co tydzień, co dwa, co trzy odkłada teczkę przyniesioną nawet przez osoby zainteresowane tym, żeby nastąpiła zmiana w kraju, on taką teczkę odkłada na dno listy teczek do odkrycia, listy teczek do obsłużenia, to można przez wiele lat unikać procesów, można przez wiele lat unikać tego, żeby ktoś chodził na przykład po świadkach, zadawał niewygodne pytania, przeprowadzał przesłuchania, zajmował się tym, czym prokurator zajmować się powinien cały czas, po prostu ściganiem przestępców, przygotowywaniem dokumentacji dla sądu, aby tych przestępców można było skutecznie dorwać. Jeśli chodzi o kwestię samej prokuratury, no to tu oczywiście jeszcze jest ta druga strona. Tu powiedzmy, ta strona pasywna, kiedy jego ludzie tylko blokują albo spowalniają działanie pewnych spraw, to jest strona, którą trzeba obsłużyć na początek, ale jest też strona aktywna. Jest też strona, w której prokuratorzy działający na rzecz takiego napastnika, na rzecz takiej no właśnie, bandy takiego gangu, który chce przejąć państwo, mogą zaczynać postępowania, mogą zaczynać pogoń za dowolnym politykiem, za dowolną osobą, organizacją, instytucją, firmą, fundacją, stowarzyszeniem, cokolwiek będzie wskazany jako cel przez najeźdźcę, ktokolwiek będzie wskazany jako cel przez tego, kto chce rządzić państwem, będzie w tym momencie poddawane ciśnieniu od strony prokuratorów, którzy działają zgodnie z interesem tego napastnika. Element kolejny to oczywiście służby siłowe, te mundurówki oraz służby tajne, policja, wojsko, wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem tych ludzi, którzy działają między prawem a siłą, tych, którzy mają uprawnienia do aresztowania, zatrzymywania, kontrolowania, którzy mają prawo do używania broni w świetle prawa itd., itd. Mówimy tutaj o bardzo wielu służbach, bo przecież dzisiaj w tym całym zakresie, jak już to wspomnieliśmy, mieszczą się nie tylko ludzie z agencji wywiadu, z różnego rodzaju kontrwywiadów itd., ale również ludzie z administracji skarbowej, z wszelkiego rodzaju służb kontrolujących, choćby transport drogowy, służb takich jak policja itd., itd. Siła ludzi w mundurach to jest siła ogromna. To jest ta jedyna ścieżka, na której państwo może używać tej siły zgodnie ze prawem, które samo sobie ustanawia, jeśli ktoś te służby mundurowe, niemundurowe, ale służby i resorty siłowe kontroluje, ma w tym momencie całkowity luksus, ma w tym momencie możliwość robienia naprawdę ogromnych działań. Oczywiście wszystkie służby śledcze, czyli nie tylko policja, ale również ABW, również wszelkiego rodzaju służby właśnie związane z wywiadem, kontrwywiadem na poziomie militarnym i na poziomie cywilnym, mogą działać nie tylko w formie jakby pasywnej, podejmując pewne kroki albo wstrzymując się od tego, żeby jakieś tematy niuchać, jakieś tematy, w jakichś tematach dociekać prawdy, one również mogą mieć tą działalność aktywną. Działać przeciwko przeciwnikom politycznym, działać przeciwko opozycji, kasować wszelkiego rodzaju działania oddolne, ruchy obywatelskie, działania ludzi, którzy chcieliby zachować tą formę, w której państwo normalnie funkcjonuje i przeciwstawić się napastnikowi, przeciwstawić się temu, kto chce państwo podbić. Jeśli mamy swoich ludzi w służbach tajnych, jeśli mamy swoich ludzi w służbach siłowych, w tych resortach siłowych, możemy robić praktycznie, co tylko nam się żywnie podoba. Z wojskiem sytuacja jest trochę inna, bo wojsko w każdym kraju traktuje się trochę jako święta krowa, trochę jako organizacja zupełnie odrębna. Mamy tam inną zupełnie strukturę zarządzania. Oczywiście ona jest odzwierciedleniem w pewnym stopniu tej struktury, którą zarządza się całym krajem, ale bardzo często wojskowi tylko na szczytach, absolutnie na szczytach władzy, na szczytach tej struktury wojskowej łączą się ze światem polityki, łączą się ze światem tego największego biznesu. Bardzo często bowiem wojsko ma tak dużo pieniędzy, ma tak dużo władzy, ma tak dużo niezależności i to znowu w każdym państwie na świecie, że nawet dla najbardziej krwiożerczego dyktatora czy najbardziej zainteresowanego przejęciem władzy liberała, wojsko jest elementem, który można kupić jako całość albo stracić jako całość. Tam relacje między generałem, pułkownikiem, majorem, kapitanem, porucznikiem i w dół są bardzo często dużo ważniejsze niż relacja lokalnego polityka z lokalnym pułkownikiem. Ta podległość służbowa, pionowa jest dużo istotniejsza, ona bardzo wiele rzeczy kontroluje, ona bardzo wiele rzeczy narzuca i nadzoruje. Jeśli więc ktoś chciałby przejąć armię, musi się liczyć z tym, że jest to struktura odrębna, struktura jakby wyłączona poza normalny obieg i nawet skaptowanie dla siebie ludzi z sądów, ludzi z resortów siłowych innych niż wojsko i całego świata politycznego de facto nie gwarantuje sukcesu armii. To nie przez przypadek. Generałowie bardzo często odwracają nieudane rewolucje, to bardzo często też generałowie, korzystając z tej struktury wojskowej, z tej struktury niezależnej w ramach funkcjonowania państwa, są jedynymi, którzy mogą sobie pozwolić na ambicje do tego, aby być tymi rewolucjonistami, aby to oni właśnie uruchamiali procesy zmian, aby to oni po władzę sięgali. W Polsce armia jest strukturą wydzieloną. Gdyby ktoś chciał przejąć Polskę, musiałby sobie z tą armią poradzić, ale niestety obawiam się, że dziś po ponad 50 latach totalnego spokoju mamy inną armię niż mieliśmy jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. W latach 80. ludzie w strukturach armijnych traktowali siebie jako bardzo jasno określoną i bardzo jasno wydzieloną elitę. Mieli dość dobry, bo można sobie powiedzieć, etos tej odpowiedzialności i lojalności wewnętrznej. Dzisiaj niestety tych ludzi w większości już nie ma, bo emerytury, bo zdrowie, bo wiek, bo picie i parę innych przypadłości typowych dla wysokich oficerów wykończyły ich albo wygoniły na emerytury. Natomiast dzisiaj w armii mamy ogromny odsetek ludzi, którzy traktują wejście w ten zielony mundur, czy stalowy mundur, czy jakikolwiek inny w marynarce, lotnictwie, służbach specjalnych, czy zwykłej piechocie. Traktują wejście w ten mundur jako pracę, jako taki sam zawód jak każdy inny, bo no przecież od 1968 roku większość z nich nie powąchała prochu, większość z nich nie brała udziału w żadnej wojnie, niewielki odsetek jeździł na misje, niewielki odsetek miał do czynienia z prawdziwym wojowaniem. Większość ludzi, którzy dzisiaj w polskiej armii siedzą, szczególnie w tych ludzi w starszym wieku, ludzi, którzy trochę już tej służby za sobą mają, to są pieczeniarze. To są ludzie, którzy po prostu nigdy w życiu nie musieli stawiać okoniem, nigdy w życiu nie musieli podejmować decyzji, do których byli szkoleni przez całe życie. Przejęcie więc w Polsce samej armii mogłoby być nieskuteczne, ale dołożenie jakby podległości armii do działań takiego najeźdźcy, który chce przejąć funkcjonowanie w kraju, no to jest kwestia zapewniająca takiej operacji absolutnie i pełen sukces. Ostatni element, jeśli chodzi o struktury zarządzania państwem, to oczywiście przejęcie partii politycznych, to oczywiście przejęcie Sejmu, Senatu, działań dla swoją korzyść, przeciągnięcia działań marszałka Sejmu, ludzi, którzy zarządzają podstawowymi, tymi najważniejszymi instytucjami w państwie. To wszystko zrobić najłatwiej, widzimy to dookoła siebie od wielu, wielu, wielu lat. Najpierw była podległość wewnętrzna, grupowa, czyli właśnie przewrót majowy, sanatorzy, ludzie, którzy wokół Piłsudskiego zgromadzeni przejęli praktycznie na własność, dla własnego gangu, dla własnej bandy, zarządzanie Polską. Później po wojnie te same dokładnie działania robili ludzie przywiezieni przez ruskich na czołgach, ludzie związani z PKWN-em, czyli tymi pierwszymi komunistycznymi władzami na terenie Lublina, na terenie Polski Wschodniej. Później po upadku Niemiec wszystko to się rozciągnęło i usystematyzowało na po prostu zarządzanie krajem przez towarzyszy radzieckich, przez ludzi, którzy z Moskwy byli albo przysłani, albo wskazani jako lokalni polscy działacze, którzy Polską mieli się zajmować. Do dzisiaj działa to tak samo. Mamy partie, które myślę, że każdy z Was, moich widzów, ale też wiele osób, które nie oglądają YouTube'a politycznego, czy nie oglądają takich programów jak ten, który tutaj mamy, tacy ludzie bez problemu w sklepie, w kolejce, w przedziale kolejowym, czy w czasie jazdy taksówką, na pytanie zadane, jaka partia, w którą stronę ciąży, jakich ma zewnętrznych patronów, albo przynajmniej do kogo na zewnątrz kraju się uśmiecha, myślę, że większość Polaków, nawet tych, którzy polityką się nie interesują, mogliby jasno stwierdzić pewne rzeczy, które nam, ludziom siedzącym w tych tematach, wydają się oczywiste. To, że PO ciąży w stronę Bruksela i Berliny, najpierw Berlina, a potem Brukseli, to, że PiS ciąży w stronę Waszyngtonu, może Tel Awiwu, może paru innych stolic oraz również Brukseli, bo przecież nie zapominajmy, że jest tam Morawiecki, który robił wszystko, czego Unia oczekiwała. To, że parę innych partii systemowych funkcjonuje również w pełnym podporządkowaniu interesom amerykańskim czy interesom europejsko, nazwijmy to, czyli brukselsko-berlińskim, nie jest niespodzianką dla nikogo. Wiemy, jaki polityk jak się zachowa i to jest to coś, co sprawia, że myślę, że politykę polską możemy w dużym stopniu, jeśli patrzymy na procent tego zainteresowania wyborców poszczególnymi partiami, politykę polską możemy w dużym stopniu potraktować jako już straconą na rzecz tego, kto chce państwo polskie kontrolować, kto w ogóle w państwie chce tą władzę sprawować. Tutaj oczywiście mamy kwestię związaną z tym, że wprowadza się swoich ludzi do polityki. No tu przykład chyba najnowszy, najbardziej taki donośny, to ogromna ilość ludzi, którzy albo są Ukraińcami, albo są z rodzin pochodzenia ukraińskiego, którzy nagle wypłynęli w strukturach PiS-u, w strukturach PO, akurat w momencie, kiedy ta relacja Polski z Ukrainą staje się coraz ciaśniejsza, coraz więcej nas łączy, coraz więcej mamy wspólnych cech. Wcześniej mieliśmy oczywiście ludzi z dziwnymi, na przykład brytyjskimi paszportami na stanowiskach ministrów finansów. Była więc jasna informacja, że finanse Polski kontrolowane są przez londyńskie City. Jeśli chodzi o innych polityków, nie macie złudzeń. To są ludzie, którzy nawet jeśli nie są bezpośrednio działaczami czy agenturą jakichś sił zewnętrznych, nie trudno jest zobaczyć po ich słowach, po ich czynach, po ich decyzjach przy głosowaniach, na czyją korzyść w tym momencie działają. Oczywiście, jeśli sami politycy w obecnym układzie nie wystarczą, jeżeli ta grupa wokół Tuska, wokół Kaczyńskiego nie wystarcza, to tworzy się nowe, zupełnie nowe grupy polityczne, czy nowe partie, nowe ruchy społeczne czasami. Tu takie najlepsze przykłady to chyba te wszystkie ruchy, które zaczynały od razu w sondażach z wynikiem 10-11% poparcia. Mieliśmy partię Kukiza, mieliśmy partię Palikota, mieliśmy później Petru. W międzyczasie pojawił nam się oczywiście Szymon Hołownia. Każda z tych partii budowana była w oparciu o trochę innych ludzi, ale o ten sam model. Bierze się dużą siłę zewnętrzną, zagraniczną. No weźmy na przykład najświeższy temat, czyli partię Hołowni, Polskę 2050. W tym wypadku byli to Amerykanie siedzący w tak zwanym Deep State, czyli tym nieoficjalnym rządzie amerykańskim, który niezależnie od tego, kto jest prezydentem, próbuje rządzić krajem. Taki Deep State wyznaczył sobie człowieka, który z nim współpracuje w ramach Atlantic Council, organizacji, która ma nadzorować interesy amerykańskie w Europie, pana Michała Kobosky. Pan Michał dostał polecenie otwarcia partii, która będzie alternatywą dla PiS-u i będzie czymś, co będzie atrakcyjne dla ludzi, którzy są zmęczeni śmiertelnie tą wojną między PiS-em i PO, między Tuskiem i Kaczyńskim, między tą napieprzanką, która trwa od wielu, wielu lat i która do niczego Polski nie może doprowadzić. Kobosko przyjechał do kraju, zajął się tematem profesjonalnie, dobrał sobie świetnych ludzi, wybrał lidera, który był atrakcyjny dla ludzi, bo był znany z telewizorka, czyli wybrał po prostu Szymona Hołownię, upadłego, niedziałającego sensownie prezentera telewizyjnego z ciekawą przeszłością, bo człowiek ten był i katolikiem zagorzałym, później antykatolikiem, prowadził wiele idiotycznych, debilnych programów telewizji, był znany z telewizorka. Jak się okazało, wystarczyło. Dobra nazwa, trzecia droga, dobry program pokazujący, że chce wprowadzić normalność, że chce tego, o czym marzy masa Polaków i okazało się, że partia stworzona znikąd, partia stworzona za nieduże pieniądze, nagle staje się trzecią siłą w kraju i pozwala jednej albo drugiej stronie tego odwiecznego sporu zająć pozycję szefowską, jeśli chodzi o zarządzanie krajem, jeśli chodzi o premiera. Kaczyński nie był w stanie się dogadać z Kobosko, nie był w stanie się dogadać z ludźmi z Polski 2050. Skończyło się więc na tym, że coś, co miało być trzecią niezależną partią, która powinna pomóc zwykłym Polakom wyzwolić się z tego konfliktu między PiS-em a PO, okazało się koniem trojańskim, okazało się metodą na to, aby dołączyć do Tuska, zabrać władzę z rąk PiSu i no właśnie, i robić to wszystko, co widzimy od już prawie 2 lat, niszczyć Polskę, hamować jej rozwój, blokować działania Polaków, blokować działania budżetowe, obciążać nas kolosalnym długiem, wpuszczać tutaj nielegalnych migrantów, grać w tą grę wojenną, tak samo jak grali poprzednicy i robić wiele i wiele innych rzeczy, o których mówiliśmy tu tyle razy, że dzisiaj nie chce mi się już tego więcej wspominać. To jest właśnie przykład partii, która jest w całości tworzona przez siły zewnętrzne, jest przez te siły zewnętrzne prowadzona, utrzymywana, dostaje wsparcie, dostaje ciekawe informacje, haki dla przeciwników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o partie polityczne, jest jeszcze metoda trzecia. Trzecia najprostsza z możliwych, związana po prostu z dofinansowywaniem ruchów, które pasują takiemu właśnie najeźdźcy, takiemu państwu, które chce przejąć nasz kraj. Może się to odbywać w formie oficjalnej, to są po prostu wpłaty związane z kampanią wyborczą, to mogą być różnego rodzaju rzeczy niewymierne albo trudno wycenialne, jak zapraszanie polityków tylko jednej partii, tej preferowanej przez danego najeźdźcę do występów w telewizji, promowanie ich twarzy, promowanie ich głosu, ich nazwisk, sprawianie, że jak wyborca niezorientowany stanie w urnie, znaczy stanie przy urnie wyborczej, stanie w komisji wyborczym i będzie musiał w tej komisji wyborczej wybierać właściwą osobę. Chodzi o to, żeby nazwisko pacjenta, który był promowany przez taką właśnie zewnętrzną siłę, było tym, które najlepiej pamiętamy, tym, które najlepiej zapada w pamięć, tak żeby to na niego lub na nią głosował człowiek, który w polityką się nie interesuje, nie ma o niej pojęcia, ale musi w tym momencie wykonać coś, co zostało wdrukowane, zaprogramowane po prostu w jego głowie. Finansowanie może odbywać się właśnie na takim poziomie, ale może też odbywać się w sposób dużo bardziej subtelny i wredny, bo czasami nie promuje się, nie finansuje się partii politycznych, bo ten proces jest zwykle bardzo gęsto, bardzo dobrze opisany przepisami. Jest masa rzeczy, które wolno robić, masa rzeczy, których robić nie wolno, które wychodzą, ale można to robić też w inny sposób. Zamiast dawać pieniądze partii politycznej, można dać pieniądze na przykład NGO-som, czyli organizacjom pozarządowym, które zajmują się tematami, które później taka partia polityczna wroga, który chce nasz kraj przejąć, bierze sobie te tematy na sztandar, idzie z nimi w świat i pokazuje to, my jesteśmy tutaj za aborcją, albo przeciw elektrowni, albo chcemy mieć rezerwat na Odrze i w tym momencie w te same hasła wpisuje się partia, która jest dedykowana przez tego zewnętrzną siłę do przejęcia władzy. Ten układ pięknie działa, a nikt nie może liderowi takiej partii odrzucić sprawozdania finansowego, jak mieliśmy z PiS-em, jak mieliśmy z Konfederacją. Nikt nie może się przyczepić, bo wszystko jest czyste, bo jakby wydarza się na poziomie organizacji pozarządowych, do których służby nie mają dostępu albo nie mogą oficjalnie pewnych rzeczy robić, a jest tak samo skuteczne jak promowanie pewnych haseł na wprost. Tyle jeśli chodzi o kwestię tego spojrzenia na te właśnie działania aktywne związane z tym, jak przejąć władzę na poziomie służb, sądownictwa, prokuratury, wszelkiego rodzaju działań wojskowych, no i oczywiście partii politycznych. Natomiast można działać też w inny sposób. Tu niestety działania, które są planowane, trwają zwykle znacznie dłużej, bo są też trochę bardziej subtelne. Zacząć trzeba oczywiście od tego, że w takim kraju, który chcemy przejąć, który chcemy podbić, przejąć trzeba całkowicie system edukacji. Zmieniamy lektury szkolne, wyrzucamy pewnych bohaterów, wkładamy innych w to miejsce. Jeśli naszym interesie jest stworzenie pustki, jeśli chodzi o myśl narodową, którą można wypełnić potem dowolną treścią, to warto jest pokazać nowych bohaterów, warto jest pokazać nowe lektury, zupełnie inne historie, wkładać do głowy młodym Polakom czy młodym obywatelom kraju, który chce w takie państwo przejąć. Jeżeli zaczniemy robić zamieszanie na poziomie bohaterów, na poziomie tego, co jest dobre, co jest złe, jeżeli zaczniemy coraz mocniej w dół spychać znaczenie idei narodowej, w ogóle samego nacjonalizmu, przywiązania do narodu jako do czegoś, co ma wartość, bardzo szybko okaże się, że takie państwo jest łatwe do przejęcia, bo opór wewnątrz będzie niski. Ludzie, którzy nie mają tej myśli patriotycznej, którzy nie widzą wartości tradycji, narodu, historii, kultury i tak dalej, tego wszystkiego, co tworzy tą tożsamość, tą łączność narodową, dadzą się bardzo łatwo przekonać do tego, że lepiej jest zrobić A, B i C, schować się, wyjechać, przestać się tym zajmować albo nie pomagać i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co w Polsce dzieje się od wielu lat. Edukacja już od czasów tak naprawdę przedwojennych była mocno psuta. Jeszcze przed samą wojną nie było czasu na to, żeby ta właśnie po przewrocie majowym akcja i agresja sanacji na Polaków zadziałała. Natomiast wszystko to, co działo się od roku 1945, ewidentnie pokazuje, że ta edukacja w Polsce została przejęta. Najpierw przez komunistów i ludzi związanych z agresją rosyjską, z okupantem rosyjskim, który, czy tam radzieckim, który tutaj Polskę pilnował, później przez ludzi, którzy działają na polecenie, no właśnie, kilku różnych stolic światowych, a prawie nigdy na potrzeby tego, co potrzebuje polski naród, tego, co potrzebuje państwo polskie. Jak sobie radzić z edukacją? No, zmiana podstawy programowej, zmiana lektur, zmiana bohaterów, zmiana sposobu pokazywania naszej historii, to jest ten element najbardziej oczywisty, najbardziej widoczny, bo to widzimy na co dzień. To jest dokładnie to, co nas boli, że pokazuje nam się nie tych bohaterów, którzy nas kształtowali, tylko zupełnie innych, którzy mają inny wpływ na nasze dzieci czy na dzieciaki naszych dzieciaków. Natomiast można też to robić subtelniej, można pokazywać na przykład znaki zapytania nad pewnymi postaciami, nad pewnymi historiami. Czy one były dobre czy niedobre, potrzebne czy niepotrzebne. Czy akcja jakaś tam w książce, którą dajemy dziecku do przeczytania jako lekturę obowiązkową szkolną, była na pewno pozytywna dla państwa, dla kraju, albo w ogóle nie zadajemy pytania o to, czy państwo, czy kraj, czy naród skorzystali z tego, co zrobił dany bohater, a skupiamy się tylko i wyłącznie na jego osobistym interesie finansowym czy na interesie, który on ma w ramach takiej tak zwanej swojej sytuacji życiowej. Wystarczy czasami zastąpić ludziom cel, pokazać, że ważniejsze jest to, żeby oni byli, nie wiem, zdrowi, bezpieczni, bogaci, niż to wszystko, co ich otacza. Cały czas ich przekonywać o tym, że państwo nie ma wartości, że nie daje im ochrony, że jest tylko tym właśnie łupieżcą, o którym już mówiliśmy, aparat skarbowy, aparat sądowy, prawnicy, urzędnicy itd., itd., żeby skutki zmian w edukacji były dużo bardziej bolesne, dużo bardziej obciążały taki kraj, taki naród, niż wszystko inne, co mamy dookoła. To wszystko jednak ma tą wadę, że w przypadku edukacji sam proces wynaradawiania takich ludzi, sam proces zawracania im głowy, sam proces wywracania ich z właściwych torów musi potrwać. To są przynajmniej dwa pokolenia, żeby być bezpiecznym, żeby czuć się dobrze. Natomiast zmiany raz wprowadzone do tkanki tak zwanej społecznej bardzo często są nieodwracalne. Popatrzcie dookoła siebie, jak Polacy, mimo tego, że już ponad 30 lat nie żyjemy w komunizmie, jak Polacy nadal reagują na kwestie wypłat różnego rodzaju socjalu, 500+, 800+, zasiłków najróżniejszych i tak dalej. Jak Polacy reagują na to, że tak jak choćby w Niemczech, musieliby zacząć choćby drobną część kosztów wizyty lekarskiej pokrywać z własnej kieszeni. Jak Polacy reagują na to, że szkoła nie musi być prywatna, nie musi być państwowa, nie musi być bezpłatna, może być taka, może być inna. Kupę lat trwało, zanim od uniwersytetów zaczynając, schodząc coraz niżej w dół, Polacy nauczyli się tego, że trzeba płacić za usługi edukacyjne, bo nie zawsze są one fundowane przez państwo, a nigdy nie są darmowe, choć wielu Polaków dokładnie tak je traktuje. Tu oczywiście kwestia bohaterów narodowych, tego równoległej historii, kwestionowania tego, czy pewne fakty były dobre, złe, takie czy inne, to są rzeczy, które są kluczem, ale tu kluczem drugim do sukcesu, do tej skrytki bankowej, gdzie jeden kluczyk jest w głowie ucznia, drugi kluczyk jest w rękach nauczyciela, są właśnie oni, nauczyciele. Ludzie, którzy mogą swoim wpływem, nawet jeżeli podstawa programowa nie jest zmieniona, mogą bardzo mocno wpłynąć na to, jak dzieciaki, zarówno te małe, jak i te dużo, dużo większe, reagują na pewne osoby, reagują na pewne hasła, w jaki sposób ludzie ci, młodzi, jeszcze niewykształceni albo kształtujący dopiero swój światopogląd, będą patrzyli na wszystkie te treści, które są im podawane. Zarówno treści związane z twardą nauką, jak i treści związane z kulturą, z tradycją, choćby z tematami historycznymi i tak dalej. Wpływ szkolnictwa jest kolosalny, a my bardzo często go nie doceniamy, bo on tak wolno działa, tak długo trwają zmiany na poziomie szkolnictwa, że my czasami nawet nie pamiętamy, jak daleko szkoła naszych dzieci różni się od tego, jaką szkołę my kończyliśmy. Jakich rzeczy nas uczono, ich nie uczą i jakich rzeczy ich zaczęto uczyć, o których myśmy nawet nie myśleli. Bardzo ważny kawałek rzeczywistości, bardzo ważny kawałek tego, co trzeba zrobić, żeby trwale i bez jednego wystrzału przejąć państwo na własność. Jeśli chodzi o narrację historyczną, to mamy jeszcze oczywiście ten drugi element, trochę wyższy. To nie jest prosta edukacja szkolna czy nawet uniwersytecka, to jest tak zwana nauka, czyli przede wszystkim kwestia związana z nauką historyczną, przeinaczanie pewnych faktów, poddawanie pod wątpliwość wartości pewnych działań, ocena sytuacji, ocena pewnych zdarzeń, głównie jakichś tam powstań, poszczególnych działań, poszczególnych bohaterów itd., itd., itd. Bardzo często tu można cele osiągnąć też na dwa sposoby, albo narzucając nową narrację, no, mamy dzisiaj choćby hasło polskie obozy śmierci i tak dalej, albo zamilczając, zabierając narrację, zabierając fragment historii, którego w tym momencie nie widzą ludzie, którzy przez taki proces historyczny, czy szkolny, czy później uniwersytecki przechodzą. W moim osobistym życiu takim elementem zabranym była świadomość tego, że 17 września Ruscy napadli na Polskę, że były obozy po tamtej wschodniej stronie również, że był Ostaszków, że był Katyń, że było to, że było tamto. Zabierając pewne fakty historyczne, zostaje dziura, którą uczeń, nawet jeżeli mu coś zgrzyta, jeżeli brakuje mu informacji, dlaczego tak, dlaczego inaczej wyglądał front, jak ten front się zmieniał na przykład w czasie II wojny światowej, jeśli nie ma informacji oficjalnej, jeśli nie ma wytłumaczenia, uzupełnienia tej luki w bazie, w tej jego bazie danych, którą sobie w głowie tworzy, ludzie są w stanie po prostu uzupełnić to sobie jakimiś domysłami, nie mając świadomości, że prawda została przed nimi zatajona. Jeśli chodzi o ciąg dalszy eksploatacji takiego państwa, no to mamy już resorty siłowe, sprawiedliwość, mamy edukację, trzeba teraz sięgnąć po majątek. Sięgamy więc po spółki Skarbu Państwa, sięgamy po złoża, sięgamy po strategiczne miejsca na mapie, takie jak choćby własność torów, własność dróg, prywatne autostrady, proszę Państwa, i parę innych rzeczy. Sięgamy też po działki, po miejsca, które przylegają do głównych przejść granicznych, do portów, do wszystkich tych elementów, tak aby mieć w tym momencie pełną możliwość kontroli tego, czy na przykład taki port może się rozwijać, może się rozrastać, czy możemy wytyczyć drogę przez jakiś obszar, albo czy ta droga jest niemożliwa do wytyczenia. To są wszystko rzeczy, które oczywiście można robić na kilka różnych poziomów, na kilka różnych sposobów, od tych najprostszych, po prostu wkładając tam swoich ludzi, przez te bardziej subtelne, kontrolując na przykład rating, czyli ocenę rynkową jakichś przedsiębiorstw, zmuszając państwo do tego, żeby na przykład przez brak dostępności kredytu międzynarodowego, żeby to państwo musiało zawierać umowy niekorzystne dla siebie z prywatnymi firmami albo z wielkimi koncernami na wykonanie pewnych działań, na pewną infrastrukturę i tak dalej. Tu możliwości mamy absolutnie całą kolosalną masę. No i oczywiście tym elementem ostatnim jest to, że nie wolno zapomnieć, że działamy na wielu różnych poziomach. Bo działamy nie tylko na poziomie państwa, na poziomie tych największych inwestycji, największych elementów własności państwowej, ale możemy działać też na poziomie gmin, powiatów, pojedynczych miejscowości, czy choćby jeśli zostaną pod potrzeby takiego ruchu stworzone choćby strefy ekonomiczne, te specjalne strefy ekonomiczne, które znamy z Polski, wystarczy działać na obszarze jednej strefy, dwóch, trzech, czterech gmin, które ją otaczają, żeby tam oddziaływać bardzo mocno na to, czy państwo jest samodzielne, czy może samo o sobie decydować, czy jest już przejęte i przeciągnięte przez jego przeciwników. Jeśli chodzi o administrację publiczną, no sprawa taka sama jak w edukacji, taka sama jak w sądownictwie. Wszędzie, gdzie możemy wsadzić naszych ludzi, wszędzie, gdzie możemy utrudnić życie, gdzie możemy wpłynąć na kształt przepisów, ilość przepisów, sposób, w jaki te przepisy są egzekwowane, wszędzie tam takie państwo próbujące przejąć kontrolę ma ogromne pole do popisu, bo wszędzie tam można uprzykrzać los ludziom, którzy nie są nam wygodni i ułatwiać życie, ułatwiać drogę tym, którzy działają w pełni z naszymi celami. Jeśli chodzi o kwestie związane z administracją, to tu również pojawia się to, co nazywamy jakby społeczeństwem równoległym lub zmianą demograficzną kolosalną. Zobaczcie Państwo, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przywileje choćby dla uciekinierów z Ukrainy. Część z nich jest uchodźcami, część z nich jest tylko uciekinierami, a okazuje się, że w państwie polskim, które niby nam, obywatelom Polski, powinno służyć, oni mają dużo większe prawa niż mamy my. Prawa związane z przeglądami samochodów, prawa związane z dostępem do służby medycznej, prawa związane z płatnościami za pewne usługi, za które nie płacą w składkach itd., itd. Stworzenie społeczeństwa równoległego, stworzenie ludzi, którzy mają prawa większe niż ogół, to jest metoda na to, żeby stworzyć sobie swoich załóżników, żeby wzmacniać tą nową formę państwa przejętego przez państwo inne i na tym budować kolosalną siłę, na tym budować ogromne rzeczy. W kwestii migracji oczywiście w grę wchodzą takie rzeczy, które już widzimy dookoła siebie, czyli nadawanie ludziom numerów ubezpieczenia społecznego, czy w naszym przypadku numerów PESEL, nadawanie obywatelstwa skrócone, czy w ogóle pominięte okresy oczekiwania do tego, żeby tym obywatelem zostać, wyłączone albo ułatwione procedury jakiegoś stania się obywatelem. Nie ma na przykład egzaminu z języka, nie ma egzaminu z kultury, z historii i tak dalej. Nie są prowadzone z takimi kandydatami na obywateli rozmowy, na przykład o tematach trudnych. Dzisiaj myślę, że rzeczą zupełnie oczywistą byłoby sugerowanie, że każdy, kto chce, każdy na przykład Ukrainiec, który chce zostać obywatelem Polski, powinien mieć spotkanie, powinien mieć rozmowę z kimś, kto zajmuje się historią relacji między naszymi krajami, aby pokazać polskie podejście do tematu Wołynia, do tematu akcji Wisła i paru innych rzeczy, które pokazuje, że jest jeszcze drugie spojrzenie. Nie zapominajmy, ludzie, którzy wychowali się na Ukrainie i wcześniej, za czasów Związku Radzieckiego i teraz, mają w swoich głowach zupełnie inną wersję historii, sprzedaną przez innych ludzi, pokazaną przez innych ludzi. Dla nich to, co go nauczyli się 25 lat temu, czy 5 lat temu, czy 15 lat temu, to jest prawda, z którą my bijemy naszą propagandą, w którą my bijemy naszymi informacjami i nie możemy się przebić. Jeżeli chcesz zostać obywatelem Polski, jeżeli chcesz mieć polski paszport, który jest bardzo, bardzo cennym paszportem na całym świecie, powinieneś nie tylko zdać egzamin z języka i prosty egzamin z historii, ale powinieneś musieć również zmierzyć się z tym, jak historię polsko-ukraińską postrzegają Polacy i postrzegają Ukraińcy. Żebyś lepiej był w stanie zrozumieć, jak mogą na ciebie reagować inni ludzie, wokół których będziesz w tym momencie mieszkał, działał i żył. Rzecz bardzo ważna, ale tak naprawdę funkcjonowanie tego systemu w Polsce pokazuje, że u nas zupełnie, zupełnie niedotknięte. Wyjściem z tej sytuacji tworzące społeczeństwa równoległe jest to, co dzieje się na całym świecie, na przykład z ludnością chińską. Tam niewielki procent asymiluje się i w pełni wchodzi w społeczeństwo danego kraju, ale jest spora grupa ludzi, którzy funkcjonują właśnie w tej kulturze chińskiej, przeniesionej w inne miejsca. W niektórych miejscach i w niektórych okresach historycznych mówiło się na to getto, po prostu, że są to miejsca, w których ta społeczność jest zamknięta w jakiejś konkretnej enklawie, rządzi się tam swoimi prawami, funkcjonuje według swojej tradycji. Dzisiaj mówi się na to ładniej, mamy Chinatown, mamy różnego rodzaju dzielnice koreańskie, dzielnice włoskie, takie, śmakie, owakie, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To samo występuje w wielu miastach na świecie. Bez wątpienia będziecie wiedzieli w Wielkiej Brytanii, że weszliście do dzielnicy Pakistańczyków, bo oni po prostu inaczej funkcjonują na terenie Wielkiej Brytanii. To społeczeństwo równoległe oparte o ograniczony teren czy o jakiś konkretny teren, getta, nie getta, dzielnice danej nacji czy dzielnice danej religii, to są rozwiązania, które również pozwalają tą strategię społeczeństwa równoległego w tym momencie zastosować i one również w Polsce za chwilkę będą funkcjonowały, bo my w tym procesie jako Polska cały czas jesteśmy. Jeśli chodzi o kwestię następną związaną z tym społeczeństwem równoległym, z migracją i tak dalej, no to oczywiście tematy, o których ja mówię od dawna, nowe partie polityczne, które na początek będą pomagały tym istniejącym, aby wkupić się w łaski Polaków, a później, kiedy moment będzie właściwy, tacy nasi goście tworzą własną partię, dają jej 100% poparcie ze swojej strony. Jeśli jest ich w Polsce kilka milionów, to w zupełności wystarczy, żeby taką partię wprowadzić niezależnie od innych partii już istniejących do parlamentu, czy do Sejmu, czy do Senatu i od tego momentu zacząć iść w górę. Taka partia oczywiście będzie na początku bardzo otwarta na wszelkie możliwe koalicje, będzie chciała pomagać najsilniejszej albo tej drugiej najsilniejszej sile, tak aby dostać w zamian przywileje, pozwolenia, umożliwić sobie rozwój dalszy i tak dalej. Widzieliśmy to w tak wielu miejscach na świecie, że nie chce mi się tego w tej chwili powtarzać, ale sposób poprzez tworzenie partii politycznych, poprzez tworzenie grup politycznych na lokalnym albo na centralnym szczeblu, to jest coś, co robi się od lat. Robią to muzułmanie w ramach hidżry, czyli tego wchodzenia w świat swoich wrogów, świat, który chcą podbić. Robią to inne nacje, radzą sobie z tym świetnie. My Polacy nie jesteśmy zupełnie odporni na tego typu akcje, na tego typu ataki, bo po prostu nie myślimy w ten sposób. My nawet za granicą zawsze byliśmy albo odgórnie przez służby dzieleni tak, aby nie stanowić żadnej siły, zarówno służby polskie niestety, jak i służby lokalne kraju, w którym ci ludzie mieszkają, ale również partie polityczne i politycy robią wszystko, aby Polacy nie byli jedną siłą i nawet mając tak ogromne diaspory polskie, jak w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych czy w paru innych krajach, choćby Irlandia, Wielka Brytania, tam wszędzie ci Polacy nie są siłą, która się potrafi zjednoczyć, nie są siłą, która potrafi decydować choć troszkę o losach kraju, w którym mieszkają. Z Polakami tu w Polsce, jeśli chodzi o zakusy nacji innych niż nasza, myślę, że będzie dużo łatwiej, bo my po prostu tego nie potrafimy rozpoznać, a nawet jak zaczniemy to rozpoznawać i o tym mówić, to reakcją najczęściej będzie obraza na zasadzie, jak możesz mówić w tak ksenofobiczny sposób, jak możesz zachowywać się jak jakiś zacietrzewiony nacjonalista. Tak mówią ludzie, którzy nie mają świadomości o tym, jak silne są wpływy grup innych narodów w ramach narodu, w którym ty sam funkcjonujesz. No jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to mamy całą fazę dezinformacji, całą fazę marketingu politycznego, przeinaczania faktów, pokazywania nam choćby filmów, które przeinaczają rzeczywistość, które pokazują naszych bohaterów w negatywnym świetle, które podminowują polską kulturę. No mamy w tej chwili cudowny przykład, ten serial 1670 na Netflixie, głupawy, śmieszny, owszem, ale tu nabijanie się z polskich cech narodowych nie jest pewnego rodzaju otrzeźwieniem dla Polaków, żeby byli dumni z tego, że oprócz tych idiotyzmów Polacy i polska szlachta potrafiła zbudować miasta, biblioteki, zrobić wielkie fundacje, stworzyć z tej ojczyzny naszej jeden z największych sił w Europie. Ten serial 1670 ma się śmiać z Polaków, ma ich wyszydzać, nie dając nic w zamian. Pokazywać, że jesteśmy słabi, cieńcy, oportunistyczni, głupawi, nieogarnięci itd., itd. Coś, co jest robione w pełnej świadomości, moim zdaniem, tego, jaki rezultat na końcu ma zostać osiągnięty. Parszywa robota, parszywa w tym znaczeniu, że bardzo, bardzo szkodliwa dla kraju, a śmieszna, a przez to łatwa w przyjęciu, a przez to cholernie skuteczna, jeśli chodzi o działanie. Jeśli chodzi o kwestie, tego, powiedzmy, informacji i kwestie społeczne, to oczywiście tutaj również cała ogromna rzesza autorytetów, których się wysadza z siodła, autorytetów, których się podmienia. No, doskonały przykład to jest choćby zamiana bohaterów Solidarności z tych ludzi, którzy faktycznie tym ruchem kierowali, którzy ten ruch ciągnęli do przodu i byli czyści, tak jak Państwo Gwiazdowie i tak dalej, zastąpienie ich wszystkich legendą Lecha Wałęsy, człowieka, który był przywieziony do stoczni motorówką, człowieka, o którym powiedziano tak dużo, że dzisiaj chyba już szkoda czasu na to, żeby w tej naszej rozmowie ten czas marnować. Zamiana bohaterów sprawia, że rezultat na końcu jest zupełnie inny. Zaczniemy wychwalać i słuchać kogoś, kto nie ma absolutnie żadnych zasług albo wykonywał pewne działania nie w interesie naszym, a w interesie tej służby zewnętrznej, w interesie tego innego zewnętrznego kraju. Cała sprawa związana później z uzależnieniem kraju od dodatkowych pieniędzy, z rozkładem kościoła, rozkładem rodziny, niszczeniem tego, co jest normalne, nienormalne, podejściem do broni, podejściem do samodzielności ekonomicznej rodzin, uzależnieniem ludzi od zasiłków, uzależnieniem ludzi od pewnych decyzji, wydawanie na wszystko dokumentów, pozwoleń, koncesji, zabranianie ludziom pewnych rzeczy, to są wszystko rzeczy, o których już nie będę gadał bardziej szczegółowo, bo myślę, że sam zarys już macie. Zobaczcie, jak w sumie niewiele rzeczy potrzeba, żeby bez jednego wystrzału, bez wojny, bez rewolucji, która rozlewa krew na ulicach, jak łatwo w zaledwie kilkadziesiąt lat jest przejąć kraj. Nie sądzę, żebyśmy my dzisiaj byli do końca przejęci, bo jeszcze możemy rozmawiać, jeszcze są ludzie, którzy chcą tego słuchać, którzy chcą to oglądać. Ale myślę, że niestety jako Polska, jako Polacy jesteśmy już tego momentu całkowitego przejęcia bardzo, bardzo blisko. Co nas może uratować? Świadomość, to co robimy dzisiaj, dzieląc się pewnymi informacjami, to, że jesteśmy zsieciowani, że informacja choćby o tym, że ten nieszczęsny dom zniszczony w Wyrykach to nie był dron, to była rakieta, że ta dezinformacja wrzucana przez rząd, przez te duże przekaziory jest konfrontowana przez internet, jest pod naciskiem internetu, ona jest potem korygowana i odkłamywana, to są rzeczy, które możemy robić. Ale myślę, że mamy ogromną pracę do wykonania w takim sieciowaniu się na poziomie zerowym, na poziomie naszych sąsiadów, znajomych i tak dalej. Nawet w mojej bramie, w moim budynku mieszka rodzina, która mnie ogląda. Ja się bardzo z tego cieszę. Ja nie poprzestanę na tym, że my ze sobą rozmawiamy, kiedy idę na spacer z psem, czy kiedy chodzę dookoła budynku, albo spotykamy się w piwnicy. Ci ludzie będą przeze mnie zaproszeni do spotkań z grupami, z ludźmi, z którymi ja się tu na poziomie Wrocławia na co dzień spotykam i się nimi otaczam. Bo my musimy mieć sieć, która na poziomie telefonów, SMS-ów, tych narzędzi, z których korzystają najczęściej banki, a więc tych narzędzi, które najpóźniej będą wyłączone, jeśli będą nas chcieli zamknąć, żeby na poziomie tych narzędzi, które nie wykorzystują internetu, komunikatorów, YouTube'ów, Facebooków i tak dalej, żebyśmy mogli się łączyć. Żebyśmy byli w stanie zareagować, żebyśmy byli w stanie zaprotestować i wypchnąć, odepchnąć od siebie potencjalne zagrożenie. Popatrzcie dookoła, jak wiele już im się udało zrobić, różnym siłom z różnych kierunków i popatrzcie na siebie, jak bardzo już dzisiaj nie jesteśmy u siebie, jak bardzo już dzisiaj to państwo zostało nam zabrane, a nasze możliwości okrojone i ograniczone. A jak już na to wszystko popatrzycie, to bierzmy się do roboty. Nie przestawajmy się dzielić informacjami, nie przestawajmy się łączyć, nie przestawajmy się spotykać, nie przestawajmy w tym, aby tą nierówną walkę toczyć, bo ona, dopóki my ją toczymy, jeszcze nie jest przegrana. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejne pogodne shorty i zapraszam Was też do archiwum, na materiały starsze, na całą listę o migracji, na parę innych playlist, które mamy w tej serii, przede wszystkim zaś w ramach tego, o czym dzisiaj mówimy, tego oszukiwania ludzi, oszukiwania narodu co do jego faktycznego losu, zapraszam Was do listy o technikach manipulacji, bo tam jest wiele filmów, w których będziecie mogli zobaczyć bardziej szczegółowo, jak wielkie znaczenie, jak wielką siłę może mieć jedno zdjęcie martwego chłopca na plaży, albo jak wielkie znaczenie może mieć zasiewanie pewnych myśli w głowach naszych kobiet, jak ma wyglądać ich nowy facet, dlaczego ma być Arabem, albo dlaczego ma być ciemnoskórym człowiekiem z jakiejś kultury z nami zupełnie niekompatybilnej. To tam, w technikach manipulacji, znajdziecie sporo ciekawych informacji. Ja za dzisiaj Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was na nowe pogodne shorty. Radek Pogoda, trzymajcie się, cześć.